czytania,
do czytania,
do czytania,
do czytania. Więcej światła miał powiedzieć Goethe na łożu śmierci. My to dość romantycznie sobie interpretujemy, tymczasem prawda prawdopodobnie jest taka, że powiedział, ale w gwarze heskiej, którą to gwarą się posługiwał, moja poduszka leży krzywo, popraw mi ją. To zdanie brzmi bardzo podobnie jak to wypowiedziane po niemiecku więcej światła właśnie. To właściwie nie byłoby nic dziwnego, dlatego że prawdopodobnie tej nocy, a właściwie tego wieczora także, jak każdego innego, wypił przed snem 3 butelki wina. To wino wtedy było rzecz jasna zdecydowanie słabsze niż dzisiaj, no ale co 3, to 3. My natomiast zupełnie na trzeźwo doświetliliśmy ziemię. Edison jakieś pół wieku po śmierci Goethego opatentował żarówkę i tak właśnie zaczęła się jedna z największych przemian cywilizacyjnych w historii człowieka. I teraz efekt jest taki, że nie wiem jak u Państwa, nie wiem gdzie Państwo mieszkają, ja mieszkam w samym centrum miasta i właściwie spokojnie, żeby funkcjonować wieczorami, mogę nie zapalać światła. No, nie mogę tylko wtedy czytać, ale moi sąsiedzi z bloku naprzeciwko, na którym to bloku wiszą potężne oświetlone billboardy, myślę, że spokojnie sobie wieczorami bez zapalania światła w domu także czytają. Efekt jest taki, że prawdopodobnie zarówno oni, jak i ja płacimy trochę mniejsze rachunki za energię elektryczną niż niektórzy. Ale jakie tak naprawdę ponosimy koszty tego doświetlenia? O tym właśnie rozmawiać dziś będę z Tomaszem Ulanowskim. Tomasz Ulanowski jest dziennikarzem naukowym. Od lat zajmujesz się antropocenem i
ekocydem.
Ekocydem.
Niektórzy się śmieją, że ekocydrem.
To drugie sformułowanie, widzisz, nawet zapomniałam, jak się je wymawia, istnieje tak naprawdę stosunkowo od niedawna, od kilkudziesięciu lat, prawda?
No, jeżeli dla kogoś kilkadziesiąt lat to jest niedawno, to tak, od niedawna. Jest jego polska wersja, która też jest bardzo ładna, uważam, bo ekocyd uważam, że jest bardzo ładnym słowem i dlatego je promuję. Alternatywna wersja to jest ekobójstwo, która jest bardziej zrozumiała, tak mi się wydaje, i nie wymaga tłumaczenia. Czyli to jest pewne zabójstwo, ale jednocześnie samobójstwo popełniane na przyrodzie. Jesteśmy przyrodą tak naprawdę. Czyli zabijając przyrodę, zabijamy siebie samych. I na tym polega ten termin w skrócie.
Czy to jest karalne?
Nie jest karalne. Nie jest karalne.
Ale niestety, mówisz samobójstwo, zabójstwo.
Praktycznie rzecz biorąc jest karalne, tylko że w dłuższym terminie. To znaczy te wszystkie rany, które my zadajemy przyrodzie, one prędzej czy później do nas wrócą. To znaczy zapłacimy za nie cenę. W zasadzie już płacimy. Na przykład latem, kiedy jest bardzo gorąco, to płacimy cenę za to, że żyjemy w klimacie, który jeszcze 30 lat temu był nie do pomyślenia, bo liczby dni upalnych w roku było kilka razy mniej niż jest teraz, prawda? Kiedyś, powiedzmy, 30 lat temu tych dni było może kilka w roku, a teraz jest nawet kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt. I to są bardzo wymierne koszty antropocenu i ekocydu.
No to przejdźmy teraz właśnie do tego drugiego słowa, antropocen. No to jest właściwie słowo, które istnieje też stosunkowo od niedawna.
Ja wtedy mówiłem o zmianach klimatu. Ja wtedy się zajmowałem zmianami klimatu. Wtedy się nikt nie zajmował zmianami klimatu w Polsce w zasadzie, jeżeli chodzi o dziennikarzy przynajmniej. To znaczy było bardzo mało takich, naprawdę no, na palcach jednej ręki można było policzyć.
Nie jest wykluczone, że to ty mnie zaraziłeś tym wszystkim, bo ja namiętnie czytam twoje artykuły.
No, przepraszam. Kiedyś przeczytałem pod jednym swoim tekstem, że no, jak zaczynam tekst pana Tomasza Ulanowskiego, to wiem, że będę miał ochotę popełnić samobójstwo, czy przegryźć sobie żyły, czy coś takiego, bo on jest tak depresyjny. Ale to nie, to, ja nie mam z tym nic wspólnego, no po prostu piszę o tym jak jest, tak myślę. W każdym razie tak, więc mało kto w ogóle pisał o zmianach klimatu, jeżeli chodzi o dziennikarzy, czy mówił. I jakiś taki przełom mentalny nastąpił w 2018 roku, kiedy było spotkanie, szczyt klimatyczny w Katowicach. No i tam rząd i prezydent opowiadali o tym, że jakim to jesteśmy krajem mlekiem i węglem płynącym, że będzie jeszcze tego węgla na 200 lat i takie tym podobne bajki. No i wtedy coś, i ponieważ ten rząd był taki nieprzyjemny dla, powiedzmy, połowy społeczeństwa, to w tej połowie społeczeństwa, dla której ten rząd był nieprzyjemny, mówiąc tak eufemistycznie, no coś pękło i nagle wszyscy zaczęli się tym, no przecież jeżeli oni wygadują takie bzdury, to coś w tym musi być, prawda, że rzeczywiście to jest prawda, że są zmiany klimatu, jest globalne ocieplenie i to jest jakiś problem. No i wtedy nagle pod koniec tego 2018 roku wszyscy zaczęli się zajmować zmianami klimatu, w związku z tym ja pomyślałem, że tak muszę się przebranżowić, bo po prostu nie dam rady sobie z tą konkurencją. I zacząłem trochę redefiniować swoje zainteresowania zawodowe, także dlatego, że jakby zmiany klimatyczne to jest, powiedzmy, część problemu. Cały problem jest taki, że to, jak my się zachowujemy w środowisku naturalnym, to jest problem. Czyli ja uważam, że my nie mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym czy katastrofą klimatyczną, jakoś nie lubię tych słów, tylko my mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną i to jest taki duży problem, czyli to, jak my się obracamy w środowisku, ale generalnie nie tylko w środowisku naturalnym, ale też w tej przestrzeni antropogenicznej, czyli tej, którą stworzymy dla siebie, że to jest pewien problem. Mamy mówić dzisiaj o zanieczyszczeniu sztucznym światłem i to jest też taki problem sfery publicznej, że my nauczyliśmy się traktować tę sferę publiczną jak jakiś taki śmietnik, w którym wszystko nam wolno. I to jest, mam wrażenie, takie pokłosie tego, że wciąż niedawno, chociaż ja już więcej żyję w Polsce demokratycznej niż w Polsce niedemokratycznej, dłużej, to wciąż niedawno jednak skończyliśmy nasz romans z autorytarnym państwem, które nam dużo zakazywało. Żyliśmy w kraju zakazów i w takim wielkim więzieniu. I teraz mamy tę swoją złotą wolność, ją przeżywamy i robimy to, co chcemy. Tymczasem to nie jest dobre dla ogółu.
Dla szczegółu też nie jest dobre.
Prawdopodobnie nie, tylko że ludzie sobie szkodzą, nie zdając sobie z tego sprawy. Ja też sobie szkodziłem bardzo często, nie zdając sobie z tego sprawy, no bo nikt mi nie powiedział po prostu, że tak nie powinienem postępować.
Uważa się, choć geologowie nie chcą tego przyjąć do wiadomości, zdaje się, że w tamtym roku stanowczo odmówili uznania antropocenu.
To nie jest takie oczywiste, to znaczy wśród geologów też jest dyskusja. Część nie chce tego antropocenu, czyli uznania oficjalnie, że żyjemy w nowej epoce geologicznej, która się nazywa epoką człowieka antropocenem. No i jest spór, jak to wśród naukowców, to jest zupełnie normalne. Naukowcy też są ludźmi poza tym, więc oni mają swoje różne animozje, niechęci, swoje idee, które promują, albo te, którym się przeciwstawiają, to zupełnie jest normalne. Ale to jest pewien fakt i on nie odejdzie tylko dlatego, że my zamkniemy na niego oczy.
Dlaczego tak się przyczepiłam tych dwóch słów? Bo po pierwsze zaczęłam się zastanawiać, czy myśmy powinni znać te słowa, czy ja powinnam zapamiętać, jak się to drugie ładne słowo jednak wymawia i nie jąkać się na nim. Bo tak, niby jest mowa o zabójstwach i samobójstwach, ale prawnie właściwie nikt się tego specjalnie nie czeka.
Jeszcze.
Tu antropocen, ale właściwie to geologowie go w zasadzie nie uznają. Dlaczego powinniśmy znać te słowa?
Ja bym z tym dyskutował, że my powinniśmy je znać, bo my jako ludzie mamy taką potrzebę, żeby wszystko nazywać. Są ludzie, którzy znają każdy szczyt w Tatrach po imieniu. Mają taką potrzebę po prostu. Bo my jak coś nazwiemy, to oswajamy. Prawda? Już jakby złapiemy to ten problem albo rzecz, albo zjawisko w klatkę, i uważamy, że to jest oswojone. Podobnie na przykład jak podzieliliśmy ocean na kilka części, tam ponadawaliśmy mu różne nazwy, Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski i to już jest oswojone.
A jemu wszystko jedno.
A oceanowi wszystko jedno. Oczywiście tam te krople, które się przelewają, 1000 lat zanim ta kropla, cały ocean płynie, minie i ma głęboko to, czy ona płynie po Atlantyku, czy po Pacyfiku, bo cały czas jest w tym jednym oceanie. No ale my go pokroiliśmy, ponazywaliśmy i uważamy, że on już jest nasz, jest oswojony. I być może też jest taka potrzeba z tym, żeby nazwać to, co my robimy przyrodzie, jakimś słowem. Jeżeli zgodzimy się, że od połowy XX wieku, bo tak się przyjmuje obecnie, że ten antropocen trwa od połowy XX wieku, i nazwiemy tę nową epokę geologiczną, to łatwiej będzie wytłumaczyć zwykłym ludziom, którzy się nie zajmują tym tematem zawodowo, czym to jest i dlaczego to jest niebezpieczne. Bo będzie już miało swoją nazwę, także będzie pewnym oswojonym zjawiskiem. Co tu dużo mówić? Mowa jest czymś, co nas definiuje jako ludzi.
Jeszcze.
Nie, no myślę, że mowa nie zginie jednak tak szybko. Pismo szybciej, mowa raczej nie. Więc my mamy potrzebę, żeby te różne zjawiska nazywać abstrakcyjnymi zestawami głosek i żeby tym głoskom nadawać jakieś znaczenie. Ale czy każdy powinien wiedzieć, że żyje w antropocenie? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest do czegokolwiek potrzebne. No, bardziej by mi zależało na tym, żeby każdy wiedział, jak się zachować. Czyli taki code of behavior, jakbyśmy powiedzieli po angielsku. Czyli ja kiedyś byłem nauczycielem i to była pierwsza zasada, jaką się ustala z dziećmi, które przychodzą do klasy, to jest właśnie zestaw zasad, których należy przestrzegać.
Dziś chcemy się zająć sztucznym oświetleniem, które generalnie ułatwia nam bardzo życie i może nawet trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że sporo też wyrządza szkód. No ale przyznają Państwo, że zamachnęliśmy się dość wysoko na dzień i noc. Świat został tak urządzony, że jest dzień i noc. No może nie wszędzie taka sama, ale jednak. Ale człowiek postanowił, że jest inaczej. Po co człowiekowi dzień i noc?
Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, bo one nie są po coś, one po prostu są. I my się...
Tak to jest zaprosić dziennikarza.
I my się musimy do tego zastanego świata po prostu dostosować. Więc dostosowaliśmy się do tego świata, zajmując niszę, którą jest dzień. To znaczy my jesteśmy aktywni w dzień. A jesteśmy aktywni w dzień, ponieważ naszym głównym zmysłem orientowania się w rzeczywistości jest wzrok. A naszym głównym zmysłem orientowania się w rzeczywistości jest wzrok, ponieważ zajęliśmy dzień. No i to jest takie sprzężenie zwrotne. Tak właśnie ewolucja nas w cudzysłowie stworzyła. Ale to w ogóle nie jest oczywisty kierunek. To znaczy większość ssaków jest zwierzętami nocnymi albo rannymi albo wieczornymi. A my jesteśmy pewnym wyjątkiem jako ssaki naczelne, czyli my i inne małpy. Że my żyjemy w dzień, a w nocy śpimy. Ale wiele zwierząt działa zupełnie odwrotnie. Każdy, może Państwo mają w domu kota, no to wiedzą, że ten kot jest jednak aktywny głównie w nocy albo rano, a w dzień sobie śpi.
Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o zmyśle wzroku, który dominuje nasze doświadczanie rzeczywistości.
Ale to mogę jeszcze powiedzieć słowo?
No nawet trzy, bo mnie to bardzo interesuje.
Bo to jest tak, że to, jakimi my zmysłami postrzegamy świat, my oczywiście widzimy tylko jego niewielką cząstkę, bo większość jest dla nas zamknięta. Różne rzeczy, które się dzieją w rzeczywistości, my ich w ogóle nie widzimy. No, ja też mam w domu kota, to może się podzielę tą obserwacją, że ten kot oczywiście jest młody, jest bardzo aktywny i co chwilę go coś niepokoi i nastawia uszu. I on słyszy rzeczy, których ja nie usłyszę, bo po prostu one są poza moim rejestrem postrzegania rzeczywistości słuchem. I nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, jak on widzi w cudzysłowie, jak on postrzega świat, bo po prostu on... Jego zmysł węchu, jego zmysł słuchu są dla mnie zupełnie niewyobrażalnie skomplikowane. Albo na przykład są takie skorupiaki, które mają bodajże kilkanaście czopków w oczach odpowiadających za różne kolory. My mamy trzy, niebieski, zielony, czerwień. One mają kilkanaście, w związku z tym my widzimy kilka milionów barw, a te skorupiaki widzą jakieś niewyobrażalne, niepoliczalne ilości barw, prawda? Bo barwy to są kombinacje pomiędzy tymi różnymi kolorami podstawowymi. My mamy trzy kolory podstawowe, one mają kilkanaście, więc to liczba barw, które one widzą, jest liczona w miliardach. I jak sobie w ogóle taką rzeczywistość wyobrazić? No nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak samo jak nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest być nietoperzem, bo nietoperz postrzega świat głównie za pomocą słuchu, wizualizuje sobie, znowu to jest pewna kalka, antropocentryczna. On sobie nie wizualizuje, tylko on po prostu orientuje się w przestrzeni za pomocą swojego radaru naturalnego. A my za pomocą wzroku głównie. W związku z tym noc jest dla nas czasem często przerażającym wręcz, bo jest czymś po prostu światem, którego my nie widzimy. I dlatego on jest groźny.
Demony tam rządzą.
Rodzą się demony, tak. Ale zachęcam do tego, żeby zamknąć oczy i spróbować otworzyć na świat inne zmysły. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
W jednym z ostatnich rozdziałów swojej książki piszesz o śniegu. Nie wiem, jakimi zmysłami odbierają Państwo śnieg, ale Tomasz Ulanowski odbiera ten śnieg głównie zmysłem węchu.
Tak, bo ja wychowałem się w czasach, kiedy ten śnieg był dosyć powszechny zimą i on ma dla mnie bardzo konkretny zapach. A ponieważ zapach to jest taki jeden z najbardziej pierwotnych, węch, przepraszam, to jest jeden z najbardziej pierwotnych zmysłów. Większość zwierząt się orientuje w świecie za pomocą węchu. I na dodatek ten zmysł węchu leży bardzo blisko hipokampu, który odpowiada za pamięć. W związku z tym bardzo łatwo zapamiętać różne rzeczy, kiedy się pamięta ich zapach, albo przynajmniej kojarzy się je z jakimś zapachem. No i ten zapach śniegu mi się kojarzy z dzieciństwem dosyć pozytywnie, przyjemnie.
No i w tej książce przeczytają Państwo takie zdanie, które mnie zatrzymało na dłużej, co widzę, kiedy czuję śnieg. Może więc z tymi zmysłami to sprawa nie jest wcale taka oczywista, jak nam się wydaje. Po pierwsze, nie tylko pięć zmysłów, jak chciał Arystoteles, ale naukowcy już dawno odkryli, że mamy ich zdecydowanie więcej. Może więc w sposób nieumiejętny je wszystkie wykorzystujemy i jesteśmy na etapie, tutaj wracam do naszego tematu, czyli do światła, w którym to nie wzrok będzie tym zmysłem dominującym w naszym doświadczaniu, postrzeganiu rzeczywistości. Może więc dzień przestanie nam być potrzebny. Myślisz, że to możliwe?
Nie, myślę, że wszystko prowadzi do jeszcze większej dominacji wzroku. To znaczy, no, rozjaśniamy noc w sposób bardzo, bardzo brutalny, a jednocześnie cała komunikacja międzyludzka wraca do takiego pierwotnego świata obrazowo-dźwiękowego, bo porzucamy pismo, które też oczywiście, z którego też korzystamy za pomocą wzroku, ale w sposób troszeczkę bardziej skomplikowany, bo musimy najpierw przetłumaczyć te abstrakcyjne znaki na słowa, a potem te słowa na uczucia i wracamy do tego pierwotnego świata dźwięków i sygnałów wizualnych, więc ja myślę, że nie. Wszystko wskazuje na to, że wzrok będzie dominował jak najbardziej. Coraz bardziej będzie nas dominował. Głównym znakiem na to wskazującym jest dojmująca obecność sztucznego światła wszędzie. Nie wiem, czy Państwo oglądali zorzę polarną. Oczywiście dużo lepiej było widoczna poza miastem niż w mieście, no dlatego, że po prostu miasto jest zalane łuną sztucznego światła i w tej łunie sztucznego światła ginie światło, które potrzebowało miliardy lat, żeby dotrzeć do nas z jakiejś obcej galaktyki. Tak się wyśliło i nagle zgasło, bo ktoś zapalił lampę.
Podobno jedna z nowojorskich młodych nauczycielek, kiedy przerabiała z dziećmi Iliadę i doszła do zdania niebo rozsiane gwiazdami, uznała to za wyolbrzymienie i taką sztuczkę literacką, bo nie brała pod uwagę, że takie zjawisko w ogóle na świecie istnieje.
W taką jasną noc w mieście można dostrzec mniej więcej 100 gwiazd. W środowisku idealnie ciemnym, powiedzmy na wsi, która nie jest rozświetlona sztucznym światłem, można tych gwiazd dostrzec kilka tysięcy. To jest taka różnica.
Kiedy człowiek po raz pierwszy dostrzegł, zrozumiał, że za dużo światła sztucznego jest w jego okolicy?
To sztuczne światło nas trochę gotuje, jak się gotuje żabę, czyli tak powolutku, powolutku. Niby nic, nowa latarnia, tym razem LED-owa, a nie sodowa, bo jest jaśniej. Kolejna latarnia, potem jakieś centrum handlowe rozświetlone, potem sąsiad pomyśli, że fajnie by było otoczyć cały dom jakimiś światełkami. No i nagle się robi jasno w domu. I jest taki moment, kiedy po prostu rozumiesz, że tego światła jest trochę za dużo i chciałabyś je zgasić, ale nie możesz. Bo dopóki ty sobie zapalasz i możesz w każdej chwili zgasić, to jest okej, ale jak już ktoś zapali albo gmina zapali, to zgasić to światło już nie jest tak łatwo. A nie daj Boże, jeżeli ktoś na przykład żyje pod latarnią, to znaczy ma latarnię za oknem, to już naprawdę jest bardzo trudno uzyskać ciemność, nawet jeżeli się szczelnie zasłania okna. Więc na początku się mówiło o tym, że astronomowie cierpią, no bo astronomowie chcieliby oglądać wszechświat także z Ziemi, a nie tylko z kosmosu. Tymczasem nie dość, że mają ten blask sztucznego światła bijący z Ziemi, to jeszcze mają coraz więcej sztucznych satelitów na orbicie, prawda? Teraz wchodzą na orbitę różne satelity, przekazują sygnał internetowy i ich będą tysiące. I one bardzo psują astronomom pracę. Więc najpierw astronomowie zaczęli bić na alarm, że coraz mniej widać na tym niebie, bo coraz więcej zakłóceń. Potem się odezwali biolodzy, że no to nie jest tak, że to sztuczne światło jest obojętne dla przyrody ożywionej, dla zwierząt, roślin i także dla nas. Ono zaburza naturalny rytm, do którego myśmy ewoluowali przez miliony lat. I nie jest tak łatwo przeciwstawić się czemuś, nad czym ewolucja pracowała setki milionów lat albo kilka miliardów lat, bo życie na Ziemi ma mniej więcej 4 miliardy lat. Nasz gatunek 300 tysięcy lat, więc to jest taka skala czasowa. To, co myśmy zrobili w naszym otoczeniu w ostatnich dekadach, to jest w zasadzie taka nawet nie ostatnia minuta, jak jest w tej książce, ale ostatnia sekunda w historii życia na Ziemi. My uważamy, że my jesteśmy w stanie tak zmienić nasze otoczenie, tak zmienić przyrodę, że dostosujemy ją do siebie. Tymczasem nie dostosowujemy tego otoczenia do siebie, tylko zadajemy sobie rany, mówiąc wprost, tak jakbyśmy się kaleczyli. Ekobójstwo, ekocyd. Bezmyślnie zadajemy sobie rany, bo siedząc teraz wieczorem, kiedy już powinniśmy się szykować do snu, bo jest ciemno, siedząc w tym sztucznym świetle, możemy mieć potem problem z zaśnięciem. I to, że jest taka pandemia bezsenności w świecie nowoczesnym, to jest również sprawka sztucznego światła.
Wielu z nas się przyzwyczaiło do tego światła, prawda? No ja na przykład nie miałam wyjścia, chyba że się wyprowadzę z tego centrum miasta. Przyzwyczaiłam się i jakoś muszę spać.
No tak, ale twoja szyszynka się do tego nie przyzwyczaiła, bo szyszynka produkuje melatoninę, kiedy się robi ciemno i melatonina mówi organizmowi, że czas się szykować do snu. Utrzymując się sztucznie w stanie pobudzenia, zaburzasz produkcję melatoniny, twoje nadnercza produkują kortyzol, czyli taki hormon niepokoju, można by było powiedzieć, adrenalina i pobudzają cię do działania. Potem ty gasisz światło i chcesz zasnąć, no i jakoś tak niespecjalnie to się udaje. Jest bardzo wiele osób, które mają problem ze snem. Po prostu cierpią na bezsenność. I to jest bardzo poważne zaburzenie, które potrafi zepsuć życie.
To, że doświetliliśmy kulę ziemską, to nie jest tylko strzał w ludzkie kolano, bo robimy też krzywdę pozostałym mieszkańcom.
No tak, ale to też jest strzał w nasze kolano, ponieważ my od nich zależymy. Bo jeżeli sobie wyobrazimy biosferę Ziemi jako piramidę troficzną, prawda, czyli takie miejsce, gdzie są różne gatunki i te najbardziej powszechne, wykonujące takie najbardziej podstawowe czynności, typu na przykład rozdrabnianie materii organicznej po to, żeby ona ponownie trafiła do obiegu w przyrodzie, to tam są owady. Milion gatunków owadów z 1 900 000 poznanych gatunków roślin i zwierząt. Ponad połowa. I te owady, które my tak lekceważymy i które bez pardonu, zupełnie bez zastanowienia się rozgniatamy, jak nam przeszkadzają, no bez nich my nie moglibyśmy funkcjonować, bo to, co my tutaj widzimy, nasze ciała, to jest naprawdę tymczasowe. To znaczy materia przez nas cały czas przepływa. No każdy to wie, prawda? Je, wydala, oddycha. Ja teraz wydychając powietrze, wydycham kawałki swojego ciała tak naprawdę, bo wydycham kawałki węgla, które mnie tworzyły, czyli dwutlenek węgla. I ten węgiel ponownie trafia do obiegu. Każdy z nas jest zbudowany z rusztowania opartego na atomach węgla. I ten węgiel ponownie trafia do obiegu w przyrodzie. Jeżeli wyrzucimy ogryzek, to ten ogryzek zniknie po pewnym czasie, bo zostanie rozłożony najpierw przez owady, potem przez bakterie, grzyby. I te wszystkie organizmy są krytycznie ważne dla biosfery, dla życia na Ziemi. Bez nich materia by nie krążyła w przyrodzie i życie by nie żyło. Życie by nie żyło. Połowa owadów jest owadami nocnymi, więc my im zabieramy tę noc. Obecnie jest o połowę mniej owadów niż było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To jest jakaś hekatomba straszna. To tak jakbyśmy podkopali fundamenty własnego domu i zaczęli je rozbierać. No, po prostu ten dom może się zawalić, jeżeli będziemy to robić.
A rośliny? Ogrody tak ładnie wyglądają, kiedy są oświetlone.
No, ogród to jest taki fajny przykład, bo ogród to jest nasza potrzeba uporządkowania chaosu przyrody, prawda? To jest ogród. I to w tych wszystkich przypowieściach, których my słuchamy od dzieciństwa, biblijnych chociażby, bardzo wychodzi, że ogród jest taką ideą, że człowiek panuje nad przyrodą. No na przykład wprowadza tam lampki albo światełka, które się zapalają, ładują się baterie w ciągu dnia i w nocy się zapalają lampki.
Bo przecież chodzi o rajski ogród.
Chodzi o rajski ogród, tak, żeby człowiekowi było dobrze. No, znaczy ja tego tak bardzo nie potępiam oczywiście, no bo to wszystko jest ludzkie, ale nie jest to zdrowe zachowanie. To też jest kwestia definicji tego, czym ten ogród ma być oczywiście, nie?
Bo, a dla ciebie?
No dla mnie ma być ogrodem, w którym jak najmniej trzeba robić, tak myślę, więc żeby tam nie trzeba było za bardzo kopać tej ziemi. Ja w ogóle nie jestem z natury rolnikiem, więc nie przepadam za grzebaniem ziemi. Ale też nie chcę, żeby tam był totalny chaos, bo wystarczy zostawić ogród luzem i on zupełnie nas zarośnie, prawda? Zarośnie wszystko naokoło. I to ma swój urok, ale wprowadza też taki element chaosu i poczucia niepanowania nad otoczeniem, które jest dla wielu osób niszczące psychicznie, na przykład dla mnie. W związku z tym trzeba znaleźć jakąś równowagę. Tak myślę, że my w ogóle mamy problem ze znalezieniem równowagi. To znaczy poruszamy się trochę jak alkoholik od pobocza do pobocza, czyli od jednego ekstremum do drugiego ekstremum. Czyli na początku mieliśmy zamordyzm, teraz mamy kompletnie wolną Amerykankę. Rób to, co chce. Tak, każdy robi to, co chce. Nie przejmuje się w ogóle otoczeniem. Jedno i drugie nie jest bezpieczne, nie jest zdrowe. Fajnie by było znaleźć jakiś kompromis, jakąś równowagę i gdzieś iść tym środkiem tej drogi. Tak sobie myślę.
Jakiś czas temu czytałam o pewnej szklarni pod Wrocławiem. Nie wiem, czy jeszcze. Pewnie tak, bo skoro to dobry biznes, to kto by go likwidował. Otóż jest szklarnia pod Wrocławiem, którą wszyscy bardzo lubią. Najbardziej właściciele, bo jest potężna. i przynosi duże dochody, ale lubią też władze miejscowe, bo wiadomo wtedy, gdzie leży ta miejscowość, bo widać ją z daleka, dlatego że to jest najbardziej zanieczyszczony światłem obiekt w Polsce. Łuna jest widoczna naprawdę na wiele, wiele, wiele kilometrów, że nie wspomnę, że z kosmosu. Mieszkańcy też są całkiem zadowoleni. Kiedy jedna z dziennikarek pisała artykuł na ten temat, to chwalili się jej, że podczas spaceru nocą z psem można liczyć źdźbła trawy. Proszę bardzo, jaki my tu mamy rozwój.
Straszne.
Dziennikarka próbowała przekonać do tego, że jak wiele szkód to może przynieść. Wylała się potężna fala hejtu. Potężna. Próbowała też ustalić, czy można to jakoś prawnie zorganizować, żeby powstrzymać tę wielką łunę świetlną, ale okazało się, że nie ma takich przepisów. Dlaczego się tym prawo, myślisz, nie interesuje? Dlaczego podcinamy tę gałąź, na której siedzimy? Dlaczego się z tego cieszymy?
Po prostu nie dojrzeliśmy do tego, żeby dostrzec, że to jest problem. To jest przede wszystkim problem ogromnej ilości energii, która jest zużywana do tego, żeby coś w tej szklarni urosło. Nie dość, że prawdopodobnie zimą, to jeszcze nocą. No, ktoś tę energię musi wyprodukować i ta energia jest oczywiście produkowana z węgla albo z gazu. Większość naszej energii jest produkowana z paliw kopalnych. I w związku z tym to jest kompletnie bezsensowne z punktu widzenia energetycznego. To znaczy nasze pożywienie, to co my jemy, jest absurdalnie nieefektywnie energetyczny. To znaczy, żeby uzyskać jedną kalorię żywności, my musimy spalić kilkanaście kalorii paliw kopalnych. Tak działamy. Czyli zaciągamy gdzieś dług, prawda?
A one się nie odradzają.
No one się odradzają, ale nie w takiej perspektywie, która by nas interesowała, bo potrzebują na to kilkudziesięciu, kilkuset milionów lat.
Czyli zjemy to wszystko, zanim się odrodzą. Czyli
no zjemy, wydalimy do powietrza i gdzieś tam traktujemy to powietrze jako ściek, prawda, do którego można każdą spalinę wrzucić. Zazwyczaj, kiedy się próbuje komuś wytłumaczyć, że to jest problem, to bardzo często się spotykam z takim argumentem, że no pod koniec XIX wieku była taka dyskusja, że miasta niedługo będą tonąć w oborniku końskim, bo wszyscy tymi bryczkami jeżdżą i że ktoś obliczył, że jak to się nie skończy, to przyrost tych koni i tego obornika i zaraz będziemy tonąć. No ale nie stało się tak, bo wymyśliliśmy samochody i teraz wydalamy ten obornik metaforyczny w powietrze, bo uważamy, że powietrze jest takim darmowym ściekiem, do którego można wszystko wyrzucić, czy to jest światło, czy to jest zanieczyszczenie innego rodzaju. I w zasadzie to powietrze i ta przyroda wszystko przełknie. No więc prawdopodobnie nie. No, trzeba by było zrobić dokładne badania, co się dzieje wokół tej szklarni. Jaki ona ma wpływ na przyrodę żyjącą w okolicy tej szklarni, w tym na ludzi. I czy to, że oni widzą nocą, potrafią policzyć źdźbła trawy, to jest dobrze czy niedobrze, jak idą na spacer. Zmierzenie takiego wpływu zdrowotnego jest dosyć trudne, wymaga naprawdę mozolnych badań, do których ja nie mam żadnych kwalifikacji, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale mogę powiedzieć, że ci ludzie bardzo dużo tracą, bo gdyby zgasili światło i spróbowali otworzyć swoje zmysły inne na tę noc, to by dostrzegli zupełnie nieoczekiwane rzeczy. Przede wszystkim po około pół godziny by zaczęli widzieć. Mogliby policzyć prawdopodobnie te źdźbła trawy bez sztucznego światła. Zobaczyliby niebo przepiękne, poczuliby zapach tej nocy i tego lasu, czy czegokolwiek, czy łąki, czy pola, które tam jest. Usłyszeliby dużo więcej. I to są takie doznania bardzo rzeczywiste. Bardzo rzeczywiste i bardzo przyjemne. I my się od tego wszystkiego odcinamy.
A później wróciliby do domu i bez specjalnych kłopotów
zapalili światło.
Chciałam powiedzieć, że zasnęli, ale okej. Okay. Tomasz Ulanowski. Dziękujemy.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.
Do czytania.